Pierwsze informacje o tym, że internetowe wyzwanie staje się coraz popularniejsze wśród nastolatków na Pomorzu Zachodnim, pojawiły się na początku ubiegłego tygodnia. Wtedy swoje działania, głównie prewencyjne, rozpoczęli policjanci. Wszystkie jednostki otrzymały polecenie kontaktu z pobliskimi szkołami i placówkami oświatowymi i przekazanie im informacji na temat groźnego challenge'u, ale nie tylko, mówi rzecznik zachodniopomorskiej policji komisarz Przemysław Kimon.
Zwróciliśmy się do jednego z portali społecznościowych. Przekazaliśmy bardziej może taką informację, że coś takiego funkcjonuje, żeby oni w ramach swoich możliwości, swoich kompetencji podjęli też działania zapobiegawcze.
Poza tym policja razem z prokuraturą prowadzi postępowanie karne związane z grą. Jak mówiła w rozmowie z TVP3 Szczecin rzeczniczka prokuratury okręgowej Małgorzata Wojciechowicz, zostało ono wszczęte po otrzymaniu zawiadomienia od dyrektora jednej z zachodniopomorskich szkół. Przekazał on informacje o trójce nastolatków, których nauczycielka odkryła wycięte żyletką na ich rękach symbole. Jak jednak dodaje Małgorzata Wojciechowicz, życiu i zdrowiu młodych ludzi nie zagraża niebezpieczeństwo. Na prośbę prokuratury zachodniopomorskie kuratorium rozesłało do szkół informacje o grze. Swoje działanie rozpoczęło też Ministerstwo Edukacji Narodowej. Resort wystosował list do nauczycieli i pedagogów, w którym wymienia kilka porad związanych z bezpiecznym korzystaniem z zasobów sieci oraz radzi, w jaki sposób rozmawiać z rodzicami, by uczulić ich na zagrożenia w internecie. List zawiera też informacje, gdzie znaleźć pomoc, gdy rodzice zauważą niepokojące sygnały wynikające z korzystania przez dziecko z internetu. Oprócz tego rzeczniczka MEN Anna Ostrowska zapowiedziała, że minister edukacji powoła specjalny zespół, który zajmie się sprawą bezpieczeństwa w sieci.
Przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale i też Policją, ale i też organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, chcemy podjąć konkretne działania, które mają na celu przeciwdziałanie pewnym niepokojącym sygnałom, które pojawiają się w ramach działania uczniów, dzieci w internecie i przy wykorzystaniu przez nich zasobów internetowych.
I właśnie teraz o tej całej sytuacji będziemy dyskutować. Tak jak mówiłam, zastanawialiśmy się długo, czy w ogóle na ten temat rozmawiać, czy nie. Kiedy pojawiły się pierwsze informacje dotyczące tej gry, zdecydowaliśmy w redakcji, że nie będziemy o tym mówić. Wtedy, kiedy pojawiły się już informacje przesłane nam, oczywiście przez prokuraturę, przez policję, zaczęliśmy myśleć o tym, że podyskutujemy. Później wielu z nas, rodziców, zaczęło otrzymywać informacje i prośby od nauczycieli, żeby bacznie przyglądać się swoim dzieciom, szczególnie tym dzieciom od 10 do 15 roku życia. W studiu goście Magdalena Zaremska-Kulesza, zachodniopomorski kurator oświaty. Dobry wieczór.
Witam bardzo serdecznie.
Radosław Cieśluk, psycholog, terapeuta Centrum Terapii Symetria.
Dobry wieczór.
I aspirant Michał Sroka, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy państwo też mieli takie dylematy? Czy w ogóle rozmawiać, dyskutować, mówić o tym, czy sama dyskusja może być czymś niebezpiecznym? Pan Radosław.
To znaczy dylemat, czy rozmawiać, czy nie, to chyba nie, dlatego że w tej chwili żyjemy w takim czasie, gdzie ta informacja w internecie rozprzestrzenia się tak szybko, w tak szybki sposób, że nawet jeśli możemy tutaj sobie myśleć o efekcie Wertera, czyli o tym efekcie rozprzestrzeniania się, że jeśli coś się dzieje i dzieci, właśnie nastolatki szczególnie takie challenge będą chcieli wykonywać, no to ta informacja już poszła, tak? Nie możemy tej informacji zatrzymać, w związku z czym milczenie, nierozmawianie chyba już nie jest dobrym pomysłem.
510-37-36 to jest telefon dla naszych słuchaczy. Jeśli mają państwo pytania, wątpliwości, można się z nami nimi podzielić. Ja mogę dzisiaj wystąpić w roli rodzica. Tego rodzica, który z zaniepokojeniem właśnie otrzymał takie informacje ze szkół obu moich córek. Dostałam i już jedną informację w piątek, drugą dzisiaj. Co może zrobić rodzic? Co właściwie powinien zrobić? Co to znaczy baczniej się przyglądać dziecku? Michał Sroka. Co powinno mnie zaniepokoić według pana?
To znaczy my
zawsze, proszę troszeczkę bliżej do mikrofonu.
Zawsze powinniśmy zwracać uwagę na nasze dzieci i rozmawiać z nimi. To nie jest problem akurat tej aplikacji, to się teraz pojawiło, niebieski wieloryb, jest dosyć szumnie na ten temat, dużo słyszymy o samobójstwach, ale problem tego negatywnego oddziaływania na osoby małoletnie w sieci, czy nie tylko przy użyciu sieci, to nie jest problem, który się dzisiaj pojawił. Ten problem jest od dawna. Oczywiście wraz z rozwojem tej techniki, czyli rozwojem całego internetu, ten problem się pogłębia. Jeżeli my jako rodzice nie będziemy zwracali uwagi na zachowania naszych dzieci, nie będziemy z nimi rozmawiali, no to możemy się spodziewać problemów i kłopotów. To nie jest też tak, że my uciekniemy od tego typu zjawisk, od od tego, że ktoś będzie czy dla zabawy, czy też w całkiem innym celu próbował manipulować osobami małoletnimi w sieci i nawet osobami dorosłymi, bo to nie jest jedynie problem osób małoletnich. Oczywiście tu jest łatwiej. To pole dla psychomanipulacji osób małoletnich na pewno jest większe niż w stosunku do osób dorosłych. Ale my, jako rodzice, jako dorośli, możemy coś zrobić. Co więcej, my jesteśmy wyposażeni, jeżeli chcemy, w odpowiednią wiedzę możemy być wyposażeni i w odpowiednie narzędzia do tego, żeby nie dopuszczać do tego typu sytuacji. Zaczynając już od prostych narzędzi typu kontrola rodzicielska czy inne narzędzia, które pomogą nam wiedzieć, z czym nasze dziecko ma do czynienia, tak? Czy po prostu najprostsza rzecz jak rozmowa z dzieckiem, jak mówienie mu o tym, jakie są problemy, co możemy zrobić. Myślę, że w tą stronę powinniśmy iść nie tylko pod kątem tego akurat zjawiska, jakim jest ta gra, bo już słyszymy o pojawiających się kolejnych grach, które nas straszą, tak? I jeżeli nie będziemy rozmawiali nie o konkretnej grze, ale o całości tego problemu, no to za dużo nie zrobimy. A jest szansa, że możemy zrobić dużo.
Wtedy, kiedy pierwszy raz przeczytałam informację akurat o tej grze, zapytałam o nią swoją 14-letnią córkę. Ona powiedziała, to jest jakiś fałszywy news. Czy państwo w kuratorium, pani kurator, nie mieli takich dylematów, wątpliwości, że to jest po prostu jakiś sposób na to, żeby wyciągnąć od kogoś dane, imię, nazwisko, móc się później skontaktować? Dość ostra reakcja kuratorium.
Być może
tutaj.
To, co powiem, to takie dosyć wyda się kontrowersyjne, ale ja uważam, że nasza reakcja była właściwa. Ja nie chcę się chwalić, tak? To nie o to chodzi. Ja bym chciała pociągnąć ten temat, który przed chwileczką prowadził pan aspirant. Mówił o roli tutaj rodziców, ale i po stronie nas, nauczycieli, tu też jest bardzo ważna działka do zagospodarowania i do przeprowadzenia czegoś, tak? I to nie tylko tego czegoś, ale tak jak tutaj rodzice mieli możliwość rozmawiania, to my, którzy przebywamy, ja mówię cały czas my w kontekście my nauczyciele, tak? Przebywając uczniami dużą część dnia, powinniśmy tak samo jak rodzice reagować, obserwować i rozmawiać. My powinniśmy po prostu z uczniami być i jak coś zauważamy złego albo jakiś sygnał do nas dociera, jakiś naprawdę niepokojący, musimy reagować. My nauczyciele mamy możliwości kontaktu z uczniem i reagowania na trudne sytuacje dla niej, szczególnie wiemy doskonale ten wiek 10-15 lat, to rzeczywiście trudny moment, ale ja tutaj zwracałabym się szczególnie do nauczycieli informatyki, gdybym mogła już, jeżeli w tym momencie takie gadulstwo w tym momencie wychodzi. Sama uczyłam informatyki i wiem, od czego powinnam była zaczynać. Przede wszystkim powinnam mówić o bezpieczeństwie w sieci, bo nawet te maluchy, najmłodsze dzieci, mając przedmiot, który się gdzieś tam nazywa zajęcia komputerowe, to od tego powinniśmy zaczynać. Nie dajmy...
Wie pani, że dzieci na lekcjach dostają kartkę, długopis i one sobie zapisują tam, jak się komendy wykonuje w komputerze. Często tak informatyka niestety w szkołach wygląda.
No to już ja nie pomijam tę jakość, tak? No na pewno tak nie powinna wyglądać informatyka, nie powinny tak wyglądać zajęcia komputerowe i myślę, że to, do czego teraz dążymy, tak na pewno nie będzie wyglądało. Mam nadzieję, że tu reklamę dobrej zmiany, reformy wprowadzę taki element, pani redaktor, ale tutaj mówiąc cały czas o tej informatyce, tak naprawdę powinniśmy mówić o niebezpieczeństwie, jakie gdzieś tam czyhają sieci. No na pewno. Musimy wymagać pewnych takich odruchów i informacji, że na pewno nie podawaj swoich danych osobowych. To powinno być takie jak, przepraszam za porównanie, jak pacierz absolutnie, jeżeli chcesz gdzieś tam nawiązać jakiś kontakt czy grać, to na pewno swoich danych osobowych proszę nie podawać. Tak, to już powinno być już w krew, w dziecka, powinno być wpojone od najmłodszych lat. Myślę, że tu takie krok po kroku i edukowanie naszych najmłodszych dzieci już, a później już kiedy przychodzi ten wiek 10-15 lat, to już myślę, że wtedy troszkę mając tej wiedzy możemy być spokojniejsi, aczkolwiek nigdy nie będziemy spokojni.
Pan Michał Srocha mówił o tym, że właściwie to trzeba po prostu z dziećmi rozmawiać. Ale to nie jest rzeczywiście taki łatwy wiek. To jest trudny proces dojrzewania i to nie jest takie, mówiąc banalnie, proste. Powiemy, tutaj sobie usiądź, teraz porozmawiamy. To nie jest takie łatwe, jak dotrzeć do takiego młodego człowieka. Przecież każdy z nas był nastolatkiem i doskonale pamięta, że nie zawsze się miało ochotę rozmawiać z rodzicami. To rozmowy z rówieśnikami były w pewnym wieku najważniejsze. Są najważniejsze.
Tak, tylko że musimy o tym pamiętać, że ja w dalszym ciągu, nawet w tym wieku takim, gdzie faktycznie ta grupa społeczna, grupa rówieśników staje się bardzo ważna, to jeśli rodzice nie gubią kontaktu z dzieckiem, czyli słuchają tego, co jest dla nich ważne, kiedy są takim trochę w ich świecie, starają się być, takim trudnym świecie dla nas dorosłych, który jest zupełnie niezrozumiały. Ja to mówię czasami, że to są kosmici, którzy my się spotykamy z takim kosmitą, który ma zupełnie inne wyobrażenie świata
niż... I on
sobie
myśli, że się spotkał z kosmitą.
I on sobie też myśli, że spotkał się z takim, ale takim już przestarzałym kosmitą, który, no to powiedzmy sobie, że z czasów Star Treka, a teraz to mamy zupełnie inne, nowe statki. I pewno trudno się dogadać. Natomiast naszą rolą jest, żeby trochę zrozumieć, tak? Postarać się jak najbardziej zrozumieć. Na czym polega zrozumienie? Ja sobie tak myślę o tym, że my często mylimy rozmowę z tak zwaną serią nakazów i zakazów. Kiedy my mówimy dzieciom, co, znaczy młodzieży, żeby nie było, że to już są dzieci, bo dostanę tutaj od jakiegoś gimnazjalisty jeszcze, że kiedy mówimy im, to tego ci nie wolno, tamtego ci nie wolno, rób tak, rób śmak, rób owak, musisz pamiętać i tak dalej. I my nam się wydało, że z nimi porozmawialiśmy, tak? Że to nie jest rozmowa właśnie. Chodzi o to, żeby też dopytać się go, co ty o tym sądzisz, co ty o tym wiesz, jak to myślisz, jak to wygląda w twoim świecie. Nawet tak, żebyśmy nagle trochę się mogli zdziwić, tak? Że to tak wygląda w ich świecie, tak? Także myślę sobie, że warto być w tym kontakcie, bo wszystkie, jak gdziekolwiek się nie przyjrzy na jakiekolwiek badania psychologiczne, to co chroni dzieci, co ma taki aspekt chroniący, to jest właśnie dobry kontakt z rodzicami. No nie uchroni przed tym, żeby one nie eksperymentowały, żeby nie robiły różnych rzeczy, bo to jest taki wiek. Natomiast uchroni ich przed taką ostatecznymi jakimiś rzeczami, które mogą być bardzo trudne dla nich.
Ja tutaj zawsze mam taki dylemat, bo czy dobry kontakt jest powiązany od razu z taką bardzo dużą kontrolą? Pan Michał przypominał o programach kontroli rodzicielskiej, które możemy instalować na różnego rodzaju urządzeniach elektronicznych, ale czy to już nie jest takie pokazanie, no nie ufam ci do końca?
No niekoniecznie, tylko też trzeba pamiętać, że te zabezpieczenia techniczne, one też są do pewnego wieku dostosowane. I nie będziemy 16-17-latkowi zakładali tego typu urządzeń, bo to jest no, już dużo za późno, tak? Takie urządzenia możemy wykorzystać przy dużo młodszych dzieciach, bo zobaczmy, że już dzisiaj 3-latki biorą tableta, smartfona do ręki i doskonale wiedzą, jak wejść na YouTube'a i sobie coś tam puścić, tak? Więc dostosowujmy to też zgodnie z potrzebą. Rozmawiajmy, pytajmy się tych dzieci. Ja mam akurat to szczęście, że prowadząc program Komendy Miejskiej Cyberdżungla, spotykam się z młodymi ludźmi w szkołach, tak? I to jest poziom od szkół podstawowych po szkoły średnie. Poza tym, że mam możliwość mówienia im o tych zagrożeniach, mam też możliwość spotkania się z ich rodzicami. I słuchajcie, bywa tak, że ten przestrzał wiedzy jest naprawdę olbrzymi. Kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi na temat tego, co jest w internecie, w tych nowoczesnych środkach kultury multimedialnej, oni doskonale sobie z tym radzą. Czym innym jest już spotkanie z rodzicami, którzy owszem wiedzą, jak przełączyć bardzo często programy na pilocie w telewizorze. Czasami nawet potrafią wejść w internet, popłacić rachunki, ale ten świat, tak, może poza Facebookiem, jest dla nich światem nieznanym, niezrozumiałym, tak? I tutaj im trzeba też o tym mówić. Ta edukacja, owszem, szkoła, tak? Szkoła ma swoją rolę i nie wolno o niej zapominać, ale my też musimy pamiętać, że rodziców też trzeba edukować, albo przynajmniej zachęcać ich do tego, żeby oni sami szukali. Bo jak będą szukali, to jest może szansa na to, że gdzieś tam ze swoim dzieckiem na jakiś temat porozmawiają. Może nieudolnie, ale spróbują, tak? I być może w ten sposób będą mogli zatrzymywać jakieś negatywne sytuacje, negatywne zdarzenia. Gwarancji nie mamy, ale no nie zostaje nam nic innego niż ta rozmowa. Samo liczenie na to, że szkoła załatwi za nas te problemy, to jest o wiele za mało, tak? Ale w połączeniu ze szkołą, z tym, co możemy zrobić, czy z innymi instytucjami, z pomocą psychologów, tutaj wejście to jest naprawdę możliwość dla bardzo wielu, nie tylko instytucji, ale osób, gdzie możemy zrobić coś dobrego, tak? I trzeba w tą stronę iść.
To teraz wróćmy właśnie do tego rodzica, który otrzymał komunikat ze szkoły. Co dalej? Co to oznacza i dla rodzica, i co to oznacza dla szkoły? Czy samo takie wysłanie komunikatu już załatwia sprawę? Po prostu mamy bardziej obserwować swoje dzieci? Czy to się wiąże z jakimiś innymi, dalszymi działaniami, pani kurator?
No ja bym tu tak naprawdę spięła klamrą to, co od pana psychologa i od pana z policji usłyszałam. Tak naprawdę to nasze takie wspólne działanie. Mam nadzieję, że dadzą efekt właściwy. Na pewno musimy rozmawiać i to na pewno nie może być tego typu rozmowa, o której mówiliśmy, że no tak wolno, tak nie wolno, takie w zasadzie na komunikatach gdzieś się, żeby to nie sprowadziło. Na pewno instytucje, które mogą nas wspomóc w tym na terenie szkoły, bo my mamy jakby takie możliwości, no większe wydaje mi się, spotykania się i rodziców, i nauczycieli, i uczniów właśnie akurat w placówkach oświatowych, i my współdziałając możemy osiągnąć efekt tego typu, że po prostu zastanowimy się nad tym problemem, bo ja tutaj słuchając państwa wyciągam jeden zasadniczy wniosek. Ja jako rodzic, ja bym się nie bała rozmawiać na dany temat i ja bym, prawdę mówiąc, wywoływała go w domu. Usłyszałam w szkole, że coś złego się dzieje. Być może gdzieś ktoś wysłał jakiś komunikat, że no jest jakaś gra. Ja bym po prostu z dzieckiem na ten temat rozmawiała i ja bym dalej ciągnęła temat rodziny. Rodzina jest tutaj najistotniejsza, tak? Myślę, że po usłyszeniu takiego komunikatu bym przede wszystkim postarała się porozmawiać ze swoim dzieckiem. Rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać. Ja bym się nie obawiała, czy ja umiem obsługiwać sprzęt taki czy inny. To jest najmniej istotne. Najmniej istotne, tak? Dziecko, kiedy jest w dobrym kontakcie z rodzicem, to na pewno znajdzie jakąś nić porozumienia i na pewno się dogadają. Trudniej, kiedy takiego momentu nie mamy. No pewnie trzeba by takie sytuacje prowokować i nad tym trzeba by pracować wspólnie. My jako pedagodzy na pewno to musimy robić i rodzina też musi w tym względzie pracować.
Ale czy jeżeli mamy z dzieckiem dobry kontakt, to oczywiście też jest bardzo pojemne pojęcie.
Tak,
to
ja
już wszystko załatwia, to wystarczy?
No nie, oczywiście, że nie wszystko załatwia, natomiast no, jakby musimy patrzeć o tym, że jest to czynnik chroniący, tak, że może to być czynnik chroniący. To też musimy sobie przyjąć takie założenie, że dzieci będą eksperymentować. No, w wieku nastoletnim dzieci będą eksperymentować z używkami, właśnie z takimi różnego rodzaju rzeczami, które gdzieś, pamiętam jeszcze niedawno przecież było podduszanie, tak, gdzieś do omdleń doprowadzanie. Tak, te dzieci będą to eksperymentować w różnych obszarach, które nas rodziców będą niepokoić. Natomiast jeśli ja mam z tym dzieckiem kontakt, rozmawiam z nim, jestem na niego nastawiony. Co to znaczy nastawiony? To jeśli dziecko do mnie przychodzi i chce ze mną porozmawiać, to ja mu nie powiem nie dziś, jutro, tylko rzucam w tej chwili wszystko i mówię, dobra, siadaj, gadamy, tak, rozmawiajmy. To jest, bo przyszedłeś, bo masz coś, co dla nastolatka na przykład za pół godziny już nie będzie miał chciał z nami o tym rozmawiać, dlatego że pół godziny dla niego będzie, to jest tydzień. To jest po prostu, tak funkcjonuje mózg nastolatka. Także jak najbardziej rozmawianie z nimi, bycie z nimi w kontakcie, ale co to znaczy bycie w kontakcie? Znaczy obserwowanie, czy coś się nie zmieniło, czy coś niepokojącego się nie pojawia, tak, czy nie pojawiają się jakieś rzeczy, które są nagłą zmianą, tak, że do tej pory było, nie było łatwo, ale jakoś tam było i nagle jest jakaś totalna zmiana, kolosalna, tak, nie wiem, to są rzeczy, które nas mogą zaniepokoić i wtedy faktycznie, ja nie jestem zwolennikiem w ogóle kontrolowania dzieci, w sensie takiego zakładania czegokolwiek, natomiast oczywiście, kiedy widzę, że dziecko coś się dzieje z nim, tak, niedobrego, znaczy w sensie zaczyna się zmiana, przestaje mieć z nim kontakt, zaczęło się urwać, wtedy faktycznie może warto zastosować jakieś tutaj środki, które sprawdzą, skontrolują tą rzecz, która jak ten obszar w internecie, ten obszar w smartfonie, bo też mamy takie przecież aplikacje, które pozwalają nam skontrolować ten smartfon dziecka, ale w takich sytuacjach, tak? Dopóki nie widzimy, że coś się dzieje, że dziecko jest z nami w kontakcie, rozmawia, że to ja też nie widzę potrzeby wtedy, tak? Te rzeczy, o których tutaj mówimy, kontrolujące, one są nam potrzebne wtedy, kiedy właśnie, no, coś się zaczyna nam zagrażać i dziać, tak?
A jeśli tak jak tutaj mówię, co to znaczy być jeszcze w dobrym kontakcie? To znaczy na przykład zapytać dziecko, a co ty, pokaż mi tutaj, co ty tam grasz w tym internecie, a naucz mnie tego, no, jak jesteś jakiś tam mały, no naucz mnie, jak to się gra, to co to znaczy zagrać? Po co? Po to, żeby on też czuł, że ja nie jestem przeciwny temu, tak? Bo nie możemy być przeciwni jego aktywności w internecie, to się tego nie da już teraz. Natomiast jak ja mu pokażę, że jestem z nim, że on mnie nauczył, bo on mówi, dobra, idź już sobie, bo teraz z kolegami chcę pograć. Mówię, dobra, to sobie pograj z kolegami, bo wiem, o co chodzi. Ale to też jest rodzaj kontroli, ale zupełnie inny, no.
Właśnie, zawsze jeszcze w takiej sytuacji przy dyskusjach na temat tego typu gier pojawia się jedno, wydawałoby się banalne, ale istotne pytanie. Po co ktoś wciąga dzieci w takie gry? Rozmawialiśmy o tym tutaj, że to może jest jakiś fałszywy news, może to jest sposób na wydobycie danych. Czy państwo się zastanawiali nad tym, kto to jest, kto wyznacza dzieciom tych 50 zadań? Nie chcę tutaj czytać, chociaż myślę, że rodzice powinni to zrobić, powinni sobie je wygooglować, bo też będą wiedzieli, co powinno ich zaniepokoić. Dlaczego takie rzeczy się dzieją? Kto dzieci wciąga właśnie w takie sytuacje?
To znaczy rodziców na pewno powinny zaniepokoić wszelkie jakieś zmiany w zachowaniu ich dziecka. Pomijając już to, co jest napisane wśród tych 50 zadań, czy to ranne wstawanie, oglądanie...
No, nawet w nocy, tak, jeżeli to jest 4:20.
Tak, to jest istotne, ale nie zapominajmy o tym, że dzisiaj jest niebieski wieloryb, za chwilę może być coś innego. I to jest tak, że ktoś inny może w jakiś inny sposób wpływać na dzieci.
No jest jeszcze różowa panda, która wyznacza takie pozytywne zadanie.
Oczywiście, więc wszelkie tego typu zmiany, jeżeli widzimy, że coś jest nie tak, to powinien być dla nas sygnał. Tylko no niestety my tu sobie rozmawialiśmy o tym, jak powinno być, a niestety w bardzo wielu sytuacjach tak nie jest. Ten rodzic albo jest zabiegany, albo wydaje mu się, że wszystko robi dobrze. To jest tak właśnie jak na tych spotkaniach. Przychodzą rodzice, ja im o czymś mówię i nagle otwierają im się oczy. Nagle widzą, że ta gra, którą on kupił dziecku, bo dziecko powiedziało, że jest bardzo dobra gra, to nie jest gra dla niego, tak? Że nawet Facebook, który on ma, ten 12-latek, to też nie jest Facebook dla niego, bo on jest na to za młody.
No, więc... powinien mieć 13 lat wtedy, kiedy się rejestruje, to tak warto też przypominać.
A tak naprawdę powinien być pełnoletni, a tutaj za zgodą rodzica, ale to teraz jest ta aplikacja, za chwilę będzie inna aplikacja, bo to mija bardzo szybko, tak? Więc kwestia cały czas poszukiwania, tak? Zwracania uwagi na to, co się dzieje. Czy mamy szukać, prokuratura, policja szuka oczywiście osób, które tutaj jakby to zainicjowały, bo też trzeba pomyśleć, jaki jest powód tego, że do tych dzieciaków doszła taka informacja, że doszła ta aplikacja. I myślę, że do tego dojdziemy, ale jako zjawisko, no to może mieć różne podłoże. Może tu chodzić o pieniądze, o dane, a może chodzić o to, że ktoś się w ten sposób po prostu bawi, tak? Bawi się kosztem innych osób. Więc my też na to musimy zwrócić uwagę. Najczęściej to chodzi o pieniądze. W wielu aplikacjach, nawet nie takich, robi to ktoś po to, żeby na tym zarobić, tak? Nawet wspomniany już tyle razy Facebook też do tego służy, ale wykorzystujemy go w różny sposób, tak? I też zwracajmy na to uwagę. I szukajmy, tak? Ale to szukanie może ma i swój cel, ale przede wszystkim dobro naszych dzieci. To jest nasz istotny i podstawowy cel i na to powinniśmy zwrócić uwagę.
Wiele osób pytało mnie dzisiaj, co właściwie możemy zrobić? Czy w szkole powinny być organizowane jakieś spotkania, rozmowy z rodzicami? Gdzie my jako rodzice też mamy się zgłosić? Kto może do nas przyjść i nam pokazać, otworzyć te oczy, to o czym pan przed chwilą mówił?
Policja to robi. Właśnie na terenie...
Wystarczy zadzwonić?
Na terenie, oczywiście. No, szkoły piszą do nas, dzwonią. Proszę uwierzyć, że jest dosyć duże zapotrzebowanie. Nie tylko w takich sytuacjach jak teraz, gdy się coś pojawiło, ale my przez cały czas jesteśmy aktywni w tych szkołach. Staramy się, ile możemy, oczywiście na miarę swoich możliwości, tak? Nie możemy być codziennie w szkole i codziennie mówić o tym samym temacie, ale czasami jest taka potrzeba, tym bardziej, że odbiór policjanta jest trochę inny niż odbiór nauczyciela. I ta młodzież, i ci dorośli też inaczej do tego podchodzą. I my ze swojej strony wychodzimy nie tylko z tym problemem, bo problemów jest dużo więcej, i mówimy. I ja myślę, że jeżeli szkoła ma taką potrzebę i szuka, a na terenie Szczecina na szczęście te szkoły mają taką możliwość, to znajdą tą pomoc. Ale to nie chodzi tylko o pomoc policji, bo tu Radek dobrze zaznaczył, musimy szukać w różnych innych i mamy wielu innych specjalistów, którzy także mogą nam pomóc. Psycholodzy, tak, ale pedagodzy w szkołach. Możliwości jest wiele, tylko trzeba po nie sięgać.
Państwo czytali tę listę zadań? 50 dni, 50 zadań, wydawałoby się, patrząc na nie, absurdalnych i, no użyję tego słowa, takich idiotycznych. Taki może wywołać uśmiech, ale jednak może być przerażające. Czy rzeczywiście taka lista zadań może spowodować, że dziecko na tyle podupadnie na tym zdrowiu psychicznym, że będzie chciało sobie zrobić krzywdę?
Ależ oczywiście, że tak. To znaczy na pewno to niebezpieczeństwo tej całej gry przede wszystkim mieści się w słowie, które się zawiera w języku angielskim, czyli challenge. Czyli pewnego rodzaju wyzwanie, które zostaje dane młodemu człowiekowi. Młodemu człowiekowi, który być może zmaga się z jakąś sytuacją dla niego niezwykle tragiczną. Na przykład rzuciła go dziewczyna, rzucił ją chłopak. No i w tym momencie mamy do czynienia z taką sytuacją, że no i dla niego świat się zawalił. Jego życie w jego świecie się skończyło. I teraz być może czasami takie słowo samobójstwo chroni nas przed tym, żeby to zrobić. Tak? Natomiast kiedy mam challenge do zrobienia, kiedy ktoś weźmie za mnie odpowiedzialność i mnie poprowadzi krok po kroku do tego, co tak naprawdę, o czym myślę, bo w takich sytuacjach tragicznych akurat w tym wieku nastoletnim myśli się o serii ostatecznym, bo to świat się zawalił, może paść na taki grunt, gdzie te młode dziecko może to zrobić. Tak? Ten nastolatek może po to sięgnąć jako po narzędzie, które mu ułatwi zrobienie czegoś, co gdzieś tam mu się w głowie kołacze, czego by nigdy nie zrobił. Całe niebezpieczeństwo polega na tym, że to jest challenge. Czyli coś do zrobienia.
Challenge'om jakieś... też ulegają dorośli. Przecież różnych przykładów też mieliśmy ostatnio.
Pozytywnych. Sporo. Ice Bucket Challenge czy jakichś innych. No i to jest właśnie to niebezpieczeństwo, o którym mówię. Tak? Że akurat w tym przypadku to skierowanie, że to jest wyzwanie, że to jest jakaś rzecz, ktoś cię poprowadzi ręka za rękę, no to się zaczyna dziać. No może też paść na takie osoby, które potrzebują też jakiegoś takiego zwrócenia na siebie uwagi. A to w tym wieku to już bardzo znaczące. Gdzieś brakuje właśnie tej uwagi, nie wiem, środowiska, uwagi rodziców, dorosłych. I to jest takie powiedzenie, aha, zrobię coś, czymś zasłynę, coś będzie, zwrócą na mnie uwagę. Konsekwencje, myślenie przyczynowo-skutkowe akurat w tym wieku bardzo słabiutko funkcjonuje. To jest naprawdę, i to wynika z neurotransmiterów, które mamy, oraz budowy mózgu, jak on się uruchamia. Akurat w tym wieku myślenie przyczynowo-skutkowe i myślenie takie właśnie, co się wydarzy za jakiś czas, naprawdę bardzo późno się uruchamia. To się uruchamia w okolicy 19 roku życia, więc przez ten czas jest bardzo trudno myśleć, że coś zrobię i to będzie taki efekt, tak? Także to, co zresztą ja oglądałem taki spot, bodajże rosyjski, a propos właśnie tej gry, gdzie tam taka młoda dziewczynka skacze, zabija się i potem nagle jest pokazana właśnie, jak patrzy na tą całą sytuację i mówi, o Jezu, co ja zrobiłam? Czemu ja tego, jak, to naprawdę ja nie żyję, tak? I to trochę pokazuje myślenie młodych ludzi. Dla nich takie myślenie przyczynowo-skutkowe, ja to zrobię, coś się wydarzy, to tak nie funkcjonuje w momencie, kiedy robię to pod wpływem impulsów, które nie są hamowane, bo hamowanie w mózgu w tym akurat wieku jest bardzo, bardzo ograniczone.
Coś na uspokojenie dla rodziców?
Właśnie, czy można uspokoić? Myślę, że można uspokoić, jasne. Tak? My przede wszystkim, moja instytucja, którą kieruję, naprawdę nie chcieliśmy wywoływać jakiejś trudnej sytuacji, ale odpowiedzieliśmy na sygnał, który wysłany został przez prokuraturę. Rodzice zaniepokojeni do nas dzwonili i prosili o jakąś tam informację, o podanie, ale dzisiaj możemy rzeczywiście po tym takich dwóch, trzech trudnych dniach już rodziców uspokoić, proszę państwa.
A państwo są już spokojni?
To znaczy, ja nie jestem do końca spokojna, dlatego że ja czuję się odpowiedzialna za to, co się dzieje. Bardzo by mi zależało na tym, żeby takich przypadków nie było w naszym województwie i żeby nasze województwo po prostu nie zasłynęło, nasze kuratorium z wieloryba. Ja bym wolała, żeby słynęło z czego innego, tak naprawdę między nami mówiąc. Ale dla mnie jest ważne, że potrafimy już dzisiaj na takim spotkaniu jak tu u pani rozmawiać na tyle konstruktywnie, że są konkretne rozwiązania i możemy mówić, co robić, żeby nie było źle.
Trzeba je wskazywać, tak. I z nich korzystać i po prostu wtedy może nie będzie to jakiś wielki super spokój, bo przy dzieciach
nigdy
jako
nie
rodzice
nie
wiemy,
spokoju.
Że nigdy go nie ma, ale może być całkiem dobrze.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Magdalena Zaremska-Kulesza, zachodniopomorski kurator oświaty, Radosław Cieśluk, psycholog, terapeuta, Centrum Terapii Symetria, aspirant Michał Sroka, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
Dziękuję, dobrze.
Dziękuję bardzo.